Proszę, otwórzcie ten urywek, który przeczytaliśmy, który Sebastian przeczytał, drugi Koryntian, to jest, pamiętacie, ci, którzy chodzą na katechezy dla dorosłych, to jest urywek naszego kościoła, tak zwany. Drugi Koryntian. Gdzie jest drugi Koryntian?
Pierwszy
Koryntian. Drugi Koryntian 5 od 16 wersetu. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, 17 werset, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo. Prosimy, abyś zechciał nas teraz pouczyć, poprowadzić w prawdzie swojego słowa, tak abyśmy zostali przemienieni przez Ciebie. Nie przez nasze własne starania, które nic osiągnąć nie mogą, ale przez Twoją moc, moc Stworzyciela, tego, który nas stworzył na nowo. Prosimy o Boże, poprowadź nas teraz w swojej łaskawości. Amen. Słuchajcie, czy dzisiaj zasypiacie chyba, albo mi się zdaje. Mam wrażenie, że nikt nie śpiewa. Że tylko ja ze mną śpiewam, ale to może złudzenie optyczne. Słuchajcie, co ja chciałem powiedzieć. Dzisiaj będzie o pojednaniu. Dzieci, mama mówi wam nieraz, pojednajcie się, pogódźcie się. Czy nigdy nie mówi? Tato mówi kiedyś, pogódźcie się, kiedy są jakieś konflikty. Dzisiaj będzie o właśnie pogodzeniu się, tylko że jeszcze będzie o pogodzeniu się inaczej. Trochę w zaskakujący sposób o pojednaniu się. I będzie też o zwierzątkach, krótko, w przelocie. Słuchajcie, czy ktoś wie z dzieci, już nie pytałem starych, nie chcę was zawstydzać, ale czy ktoś pamięta z dzieci, jakie zwierzątka karmiły Eliasza nad potopiem? Ktoś gdzieś słyszał, jakie zwierzątka to były? Ptaki, dobrze, ptaki blisko. Kruki, dokładnie, kruki. Także kruki. I o tym będzie też nasz kolejny urywek z pierwszej królewskiej, kiedy ten nadejdzie. Ale będzie krótko o krukach, o tych zwierzątkach, które są zwierzątkami, ptaszkami nieczystymi. I akurat one karmiły Eliasza. Słuchajcie, ale dzisiaj będzie o różnicy pomiędzy Ewangelią a samowyzwoleniem, samopomocą czy samospełnieniem. Będzie ta różnica między Ewangelią, czym się różni Ewangelia od samowysiłków, czym się różni fałsz od prawdy. I pamiętacie, świat powiada, czy fałszywa teologia powiada nam, bądźcie święci, żebyście byli świętymi. I to ma sens. No nie, jeżeli ktoś nam mówi, bądźcie święci, żebyście byli świętymi, no to no wiadomo, no muszę być świętym, muszę się starać, żeby być świętym. No i rzeczywiście w Kościele katolickim nie każdy zostaje świętym. Świętym musielibyśmy mieć z zapasem naprawdę wyjątkowe osiągnięcia, żeby Kościół ogłosił nas świętymi. Także bądźcie święci, żeby być świętymi, podczas gdy Słowo Boże mówi, jak pamiętacie, mam nadzieję, bądźcie święci, boście święci. Czyli Ewangelia wydaje się jakaś dziwna, przedziwna. Bądźcie święci, boście święci. Czyli nasza świętość, czy nasza nadzieja na świętość jest z tego, że takimi jesteśmy. I zobaczcie, na przykład w Efezjan 5:3, którego nie widzicie, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Czyli Paweł się odwołuje, mówi, to wam nie przystoi. Skoro jesteście świętymi, zachowujcie się jak święci. Urywek, do którego zbyt często nie udajemy się. Rzymian 16:1-2. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą w zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym. I wspierali ją w każdej sprawie. I wreszcie Efezjan 4:1. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Czyli to, o czym mówi, czy przesłaniem Ewangelii, przesłaniem Słowa Bożego, to nie jest to, że masz się wyciągnąć, jak to mówią, gdzie indziej za sznurowadła swoich butów, z bagna sam, bo to jest fizycznie niemożliwe, ale masz się zachowywać tak, jaki jesteś, według powołania swojego. Dlatego przychodząc do kościoła każdego tygodnia, jesteśmy zapewniani, kim jesteśmy, o tym, kim jesteśmy, że Bóg nas kocha, przypominamy sobie, kto nas kupił, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i jakie później z tego wynikają odpowiedzialności. Czyli wszystko zaczyna się, a nie kończy na naszej tożsamości, kim jesteśmy. My nie budujemy, nie formujemy swojej tożsamości, to Bóg okazał nam łaskę i teraz mamy żyć według tej łaskawości. Pamiętacie? Według tej tożsamości. Pamiętacie polecenia w Rzymian 6:11, aby uważać siebie? Dziwne stwierdzenie. Podobnie i wy uważajcie, mamy uważacie siebie. Jest uważajcie siebie, Rzymian 6:11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Jaka jest moc przełamania, złamania tego grzechu? No mocą jest to, że uważajcie siebie za umarłych. Czyli zachowuj się tak, czy według tego, kim jesteś. Nie zachowuj się jak ktoś, kim nie jesteś. Czyli mocą Ewangelii, bo pamiętacie, że nasza ta Ewangelia nie jest jedynie jakimś przesłaniem, ale jest mocą. Mocą Ewangelii jest właśnie to, że mamy uważać siebie za takich, jakimi naprawdę jesteśmy, czyli przez Boga odnowionych. Tak więc słuchajcie, tytuł dzisiejszego kazania: puste moralizatorstwo, a moc pojednania. I zobaczcie 16 werset, który słyszeliśmy. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc kiedyś wszystkich znaliśmy według ciała. Co to znaczy? Że osądzaliśmy na podstawie zewnętrzności, sądziliśmy siebie nawzajem, patrzyliśmy i to, co widzieliśmy, w taki sposób, żeśmy osądzali ludzi siebie nawzajem. Kto jakim autem jeździ, kto komu jak się powodzi i tak dalej. I w ten sposób, żeśmy osądzali siebie nawzajem. Na jakiej podstawie? No na podstawie tego, co widzimy, na podstawie tych zwykłych takich rzeczy. Chrystusa również osądzaliśmy naszym ciałem, bo pamiętacie, że Paweł Apostoł nigdy Chrystusa w ciele nie zobaczył, nie poznał za życia Chrystusa. Paweł Apostoł poznał go ciele, ale w zmartwychwstałym ciele, kiedy ten go napomniał na drodze. Ale i Chrystusa osądzaliśmy tylko ciałem, według naszego ciała. Chrystus był dla nas dobrym nauczycielem, nikim więcej. Dla Pawła Apostoła był kim? Wichrzycielem. Był wichrzycielem, tak? Według ciała go Paweł Szaweł osądził, ale już teraz mówi, już nikogo nie osądzamy w taki sposób. Teraz nasze postrzeganie uległo zmianie. Wszystko uległo zmianie, kiedy, Ewa, jakbym mógł prosić o kolejny werset. Wszystko zaczyna się w wersecie 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie. Później nagle pojawił się Chrystus w naszym życiu i wszystko uległo zmianie. Wszystko się odmieniło. Pamiętacie, niegdyś grzech i ceremonialna nieczystość rozlewały się i dominowały. Pamiętacie, kiedyś wystarczyło w starym porządku, wystarczyło dotknąć rzeczy nieczystej i co się działo? Człowiek momentalnie stawał się nieczysty. Słuchajcie, czy nieczystość oznaczała grzech? To jest trochę takie wprowadzenie do kazania z pierwszej królewskiej. Czy nieczystość oznaczała grzech? No nie, niekoniecznie przynajmniej. Ale była znakiem przekleństwa, znakiem skutków grzechu. I pamiętacie, najpierw w raju był wąż, który się czołgał po ziemi, który, jak to Jordan ujmuje, nie miał butów, czyli brzuchem bezpośrednio dotykał ziemi. I później co się okazuje, że wąż i cała seria zwierząt były nieczyste. Później jest kobieta, która w bólach będzie rodziła i udajemy się do księgi trzeciej Mojżeszowej. Rzeczywiście pojawia się nieczystość, która trwa przez dłuższy czas w związku z porodem dziecka. Pamiętacie, mężczyzna, będziesz w mozole, pocie swojego czoła pracował na roli. I później co się pojawia? Pojawia się cały szereg praw związanych właśnie z potem, czy z szarymi płatkami na czole, czyli z trądem. I trąd, jak się okaże, będzie nieczysty, czy będzie powodował nieczystość. Czy to oznacza grzech? Jak powiedziałem, niekoniecznie jakieś upławy krwi i tak dalej, przecież nie są grzeszne, ale oznaczają, czy wskazują na Boże przekleństwo, pod którym wszyscy żyjemy. Ale zobaczcie, co się dzieje później. Później przychodzi Jezus. I przychodzi Jezus i nagle wszystko jest w odwrocie. Każdy, kogo dotknął, kto się Jego dotknął, staje się jaki? Czysty i uzdrowiony. Zwróćcie uwagę, On dotyka osoby, która jest chora na trąd. I co się dzieje? Czy Jezus staje się nieczysty, jak to było kiedyś? Nic z tych rzeczy. Ta nieczystość, ta ciemność ustępuje, cofa się przed Jezusem. Kobieta z krwotokiem, który powoduje potworną nieczystość, się go dotyka, momentalnie nieczystość ustępuje, następuje zdrowie. Pamiętacie kobietę, która płakała i włosami wycierała jego stopy? Wiemy, jak ciemność, czy członkowie ciemności ją osądzili. Po prostu nie wie, kim jest ta, która się jego dotyka. Co się okazało? Okazało się, iż najpierw oni twierdzili, iż Jezus stał się nieczysty tak jak ona, ale wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Oto ona stała się tak czysta jak on. Tak więc ta nieczystość, która zalewała wszystko, teraz znajduje się w odwrocie, musiała ustępować na każdym kroku. Ciemność zaczęła uciekać, to jest tak, jak ktoś zapalił latarkę. Dzieci, jak zapalamy latarkę w ciemnym pokoju, to niemalże widać, jak ciemność się cofa i widzimy wszystkie przedmioty, meble w pokoju. I wreszcie tą ostatnią nieczystością, tą ostatnią, największym wrogiem, która również powodowała ceremonialną nieczystość, czyli śmierć, również i ona musiała ponieść klęskę i cofnąć się. Słuchajcie, cały ten urywek usuwa wszelką ludzką zasługę. Wszystko jest z Boga. Tak naprawdę teolog katolicki nie za bardzo ma wiele do czynienia, czy wiele do roboty z tym urywkiem. Dlatego, że tak jak werset 17 mówi, każdy, kto dotknął Chrystusa, każdy, kto jest w Nim, jest nowym stworzeniem. Przyłączenie do Chrystusa oznacza jedną rzecz. Oznacza nowość. Tak jak to, co się działo podczas całego Jego życia, nagle dotknąłeś Jezusa, jesteś w Nim, jesteś nowy. Stare stało się historią, zdechło, umarło, oto wszystko jest już nowe. Słuchajcie, to jest moc naszego zwycięstwa, naszej codzienności, to jest moc Ewangelii, która się właśnie w tych słowach zawiera. Chrystus, nowe stworzenie, jeżeli jestem w Chrystusie, to jestem nowym stworzeniem. I dlatego zachowuj się tak jak nowe, przestań wracać do tych starych rzeczy, niech te stare rzeczy nie nęcą cię już więcej. Dlaczego? Dlatego, że stare straciło swoją moc. Stare zdechło, stare umarło. Przestań udawać i oszukiwać się, że to stare wciąż jeszcze ma nad tobą moc. Wszystko jest nowe. Co więcej, nie tylko, że jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, wszystko, całość twojego życia stała się nowa, wręcz kosmicznie mówiąc, wszystko stało się nowe. Słuchajcie, jest to radykalna, jeżeli nie zauważyliście jeszcze, jest to mega radykalna zmiana. Radykalna zmiana, której autorem może być Bóg jedynie. No dlaczego? No kto może stworzyć? Możesz powiedzieć, niech będzie drzewko, Mateusz, i będzie drzewko? Nie będzie. Czy ja mogę powiedzieć, niech będzie kruk? Mogę powiedzieć, ale kruka nie stworzę. Tylko Bóg jest w stanie stworzyć na nowo. Tak więc jest to radykalna, nie tylko radykalna zmiana, która w nas nastąpiła, ale ze wskazaniem, że autorem tej radykalnej zmiany jest Bóg i Bóg jedynie. Jakoś jeszcze nie dotarliśmy. Chwila, a gdzie jest moja rola? Jeszcze za wiele nie było na ten temat. Słuchajcie, co to znaczy, że stare przeminęło, stare umarło, stare opinie, poglądy, stare plany, pragnienia, zniewolenia, to, co mi imponowało niegdyś, co dla mnie było, o, to jest to, to jest to, to jest to, to za tym powinienem się udać. Wszystko to umarło. Stare priorytety umarły. Wszystko odeszło. Teraz jesteś nowy, jesteś nowa, jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Dlatego jest mowa właśnie o stworzeniu. Słuchajcie, dlatego tak potwornym grzechem jest moralizatorstwo, jest upatrywanie nadziei w uczynkach, jest upatrywanie nadziei w tym, w jakiejś samodeterminacji, że ja sam jestem w stanie sobie z czymkolwiek poradzić. Zobaczcie, każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowy, a wszystko to jest z Boga. Jakbyśmy jeszcze nie zrozumieli tego, jakbyśmy się jeszcze rozstali z nowym stworzeniem, jest nowy, dzisiaj jest niedziela, nowy sabat, jakbyśmy się rozminęli z tym, to jeszcze na końcu jest powiedziane, a wszystko to jest z Boga. Tylko On jest Stworzycielem, tylko On potrafi nas odnowić, odnowić, prawdziwie odnowić. I zobaczcie 18 werset. A wszystko to jest z Boga, i dalej kontynuuje apostoł, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to dziwnie brzmi. Bóg pojednał nas z sobą. Dziwne wyrażenie. Niecodzienne. Pomyśl o kimś, z kim nie masz pokoju. Pomyśl o kimś, gdzie panuje niezgoda między tobą a nim. Pomyśl o takiej osobie. Jeżeli masz już taką osobę, to teraz pojednaj tą osobę ze sobą. No, nie za bardzo to jest w naszej mocy. Słuchajcie, nie za bardzo to jest w naszej mocy. Brzmi dziwnie, wręcz niemożliwie. Możesz co najwyżej spróbować pojednać się z tą osobą, ale tylko tyle. Ale nie możesz tej osoby pojednać ze sobą. A zobaczcie, co tutaj jest powiedziane. Powiedziane jest, znowu nie ma żadnej jakiejś zasługi, przydałaby się jakaś nasza zasługa, jakaś nasza rola, podczas gdy tutaj wyraźnie jest powiedziane, że to Bóg jest podmiotem, inicjatorem i wykonawcą tego pojednania, o którym mowa. Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa. Nie pojednał się z nami, ale pojednał nas z sobą. Słuchajcie, co to jest pojednanie? Oczywiście to jest zniesienie wrogości. Czyli tam, gdzie była wrogość, tam, gdzie była wojna, oto teraz jest pokój. Bóg zaprowadził przez Chrystusa między sobą a nami pokój. Słuchajcie, tylko Bóg jest w stanie to zrobić. I nawet jeśli chodzi o te relacje międzyludzkie, jeżeli gdzieś ma być pokój, jeżeli gdzieś ma być zaprowadzony pokój w domu, czy w kościele, czy gdziekolwiek, to Bóg musi być autorem zaprowadzania tego pokoju. Dlaczego? No dlatego, że nas naturalnie ciągnie do konfliktu, nas naturalnie ciągnie do wojny. Podczas gdy Bóg w Chrystusie, jeszcze pamiętacie jak? Przez w swoim ciele zaprowadził pokój. Tylko Bóg może coś takiego zaprowadzić. Tak więc wszystko jest Boga, nigdzie nie ma nas. A teraz ciekawe jest to, że Bóg zaprasza nas do swojego dzieła. Zaprasza nas do tego, abyśmy współuczestniczyli w Jego dziele. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą, żebyśmy pamiętali o tym, zwłaszcza przy końcu tego wersetu. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I tu jest znowu to słowo. Co to znaczy zaliczając? Nie imputując, tak nieraz żartując, używam tego słowa, co ty mi imputujesz, nie zaliczając, nie uważając, nie poczytując mu światu jego upadków i powierzył nam słowo pojednania. Służbę pojednania, słowo pojednania. Tak więc pojednanie, którego sprawcą jest Bóg, my mamy sprawować. Zasada nowości nie dotyczy tylko nas, ale zasada nowości, tak jak grzech, choroba, ciemność wszystko opanowały, tak teraz ta zasada nowości rozchodzi się przez świat, tak jak rozchodziła się przez Chrystusa. Pamiętamy, kogo dotknął, ten przestawał być ceremonialnie nieczysty. nieczystość, grzech, ciemność się cofały. Tak samo teraz wszystkie te rzeczy cofają się przed nami, przed apostołami, przed pastorami, ale wydaje się, że ten werset mówi przed każdym głosicielem Bożego Słowa. Bóg w Chrystusie jednając świat. Słuchajcie, mamy iść i nieść słowo pojednania. Słuchajcie, niektórym się myli, jakie to słowo mamy nieść. Czy mamy nieść wojnę, czy mamy nieść, czy mamy nieść pojednanie. Oczywiście to pojednanie, które niesiemy, oznacza rozdwojenie częstokroć. To pojednanie, które niesiemy, ten pokój, który głosimy, w jaki sposób świat będzie interpretował bardzo często? No, że jest sądzony. Ty mnie sądzisz. O, ty już taki święty jesteś. Ty już taka święta jesteś. Ale nie mniej, to niczym nie umniejsza faktu, że niesiemy słowo pojednania. Słuchajcie, świat nie potrzebował być potępiony. Świat był od samego początku potępiony. Tak więc Chrystus nie potrzebował przychodzić na świat, żeby go potępić, ale tak jak sam powiedział, przyszedł, żeby zbawić, przyszedł i przedstawia się tymi słowami pokój wam. I to są słowa, to jest wręcz imię naszego Pana. Pokój wam, po którym rozpoznajemy go w Starym Testamencie, w innych miejscach. Pamiętacie uczniów? Trzymamy ogień z nieba, sprowadzić na tych niewierzących, na tych niewdzięczników, na co Jezus ostro ich karci, mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, dlatego, że jest to napomnienie dla nas, że nasze przesłanie to pokój, nasze przesłanie to pojednanie z Bogiem na podstawie dzieła Chrystusa. Chrystus przyszedł, żeby zbawić, nie potępić. Zwróćcie uwagę, Bóg pojednał nas w Chrystusie przez śmierć. Jakie było, to jest dość takie ciekawe, dla mnie to było objawiające. Jakie jest przesłanie złożonej przez Chrystusa ofiary na krzyżu? Jakie było przesłanie ofiar zwierzątek mordowanych, zabijanych, zarzynanych i składanych na ołtarzu przez kapłanów? Jakie było przesłanie? Jaki był cel? W jakim celu to robiono? I teraz, czy celem była reforma? Czy celem była zmiana życia tego, który przynosił zwierzę? Czy raczej pierwszym celem, w jakim Chrystus umarł, było, by przebłagać Boga, by zaspokoić Jego żądania, żeby nas pojednać, żeby nas usprawiedliwić. Tak więc słuchajcie, Chrystus umarł na krzyżu, tak jak ofiary były składane w tym celu przede wszystkim, aby przebłagać Boga, aby zaspokoić Jego żądania, a nie zreformować. Tak więc na próżno trudzą się ci, którzy we własnych wysiłkach teraz próbują zbliżyć się do Boga. Słuchajcie, Bóg dał nam słowo pojednania, z którym nas posyła. Mamy ogłaszać światu to pojednanie i zobaczcie, w miejsce, co jest niesamowite wyrażenie, w miejsce Chrystusa, w miejsce Chrystusa prosimy, czyli w imieniu Chrystusa, ale tutaj wydaje się, że jest o wiele więcej zawarte, w miejsce Chrystusa, czyli w Jego roli, tak jak Chrystus dokonał zbawienia, tak my to zbawienie wykonujemy, dopełniamy to samo zbawienie Chrystusowe, przez zanoszenie tego zbawienia światu. Prosimy, błagamy, teraz Bóg jeszcze błaga przez nas. Słuchajcie, teraz jest dzień zbawienia i to jest to przesłanie, które powinniśmy zanieść. Teraz jeszcze Bóg czeka, okazuje miłosierdzie. Teraz jest ten dzień, ale niech nam to nie umknie, że ten dzień zbawienia się skończy. Jak pamiętacie, za dni Noego, Noe głosił nawrócenie, ale nadszedł dzień, kiedy pamiętacie bardzo dobrze, że nie Noe, ale Bóg zamknął za nim. I Bóg zamknął za nim. I słuchajcie, to jest nasze przesłanie, że teraz jest dzień zbawienia, teraz jest ten czas, kiedy sam Bóg przez nas, to jest, ja bym powiedział, bardzo niosącą pokorę przesłanie. Sam Bóg przez nas błaga, pojednajcie się. W miejsce Jezusa, w miejsce Boga prosimy. Słuchajcie, teraz jest czas, teraz jest sezon, ale sezon nie będzie trwał zawsze, ale odejdzie bezpowrotnie. I słuchajcie, to jest to przesłanie, które powinniśmy zanosić światu. I wreszcie dochodzimy do naszego wersetu, tak zwanego kościelnego. I wreszcie to pojednanie, o którym Bóg nas pojednał i o którym apostoł opowiadał, to, które spowodowało nowe, że oto wszystko stało się nowe, w jaki sposób to pojednanie zostało zaprowadzone. Słuchajcie, jest jeden krótki werset. Wydaje się, że najwyraźniejsza prezentacja tego, co Bóg dokonał w Chrystusie. On, czyli Bóg, jest podmiotem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak więc to jest to przesłanie, jeden werset, który mówi o dziele Boga w Chrystusie. W tym wersecie jest krzyż, a jak jest krzyż, to pamiętajcie o jednym. Jeżeli jest krzyż, to jest i miłość. Na każdym miejscu jest o tym mowa. I są też dwie transakcje, które się dokonały. Pamiętamy, że Bóg nie jest niesprawiedliwy. Co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy? Jeżeli mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że Bóg nigdy nie karze niewinnego, ani nigdy nie puszcza winnego wolno. Nigdy nie puści, nie pozwoli winnemu odejść bezkarnie, ani też nigdy nie karze niewinnego. I dlatego zobaczcie, mamy tutaj dwie dziwne transakcje. Oto tego, on tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił w bardzo realny sposób. W jakiś realny sposób mój grzech powędrował na Niego. On był moim reprezentantem. On reprezentował mnie na krzyżu. I co się stało? Bóg potraktował Chrystusa, jakbym to ja był na krzyżu. Bóg potraktował Chrystusa tak, jak ja zasługiwałem, na jakie potraktowanie ja zasługiwałem. Ale zwróćcie uwagę, że to jest nie koniec tego, co się tam wydarzyło, abyśmy w Nim, czyli w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Co więcej, Jego dzieło na krzyżu sprawiło, Jego sprawiedliwość sprawiła, że Bóg traktuje mnie tak jak Jego. Czyli w tym momencie pamiętaj, postrzegaj siebie, uważaj siebie, reckon yourself, uważaj siebie, postrzegaj siebie, tak jak Bóg ciebie postrzega, według Jego słowa, a nie postrzegaj siebie według starych rzeczy, które stały się bezsilne względem ciebie. Tak więc On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jest krzyż, są dwie transakcje, które się dokonały. Jego dziełem jesteśmy. Ewa, kolejny, ostatni. I w piątym rozdziale listu do Rzymian znajdujemy dokładnie jakieś, wręcz można powiedzieć, iż to jest paralelny urywek, który odpowiada temu, który przeczytaliśmy. 8 i 9 werset, 5 rozdział, 8 i 9. Bóg zaś daje nam dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Czyli zwróćcie uwagę, mamy miłość, która co powoduje w rezultacie? Która powoduje, iż gniew ustaje, gniew, który nam zagrażał, wszelkie inne zagrożenie to było nic. Dzięki tej miłości jesteśmy zachowani od gniewu. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, oto staliśmy się usprawiedliwieni. Przez co? Przez to, że Chrystus za nas umarł. Tak więc uważaj siebie jako umarłego dla grzechu, a żyjącego na nowo dla Boga. Słuchajcie, jesteśmy Jego dziełem, stworzeni na nowo, pojednani z Chrystusem i wreszcie zaproszeni do tego wielkiego dzieła zbawienia. Tak więc Bóg nas stworzył na nowo, jesteś nowym stworzeniem. Bóg pojednał nas z Chrystusem i wreszcie zaprasza nas do tego wielkiego dzieła zbawienia, do tego dzieła, którego autorem jest On sam. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak proste przesłanie Ewangelii. Prosimy, abyśmy to, co słyszeliśmy dzisiaj z Twojego słowa, aby to stanowiło nasze przesłanie. Ale prosimy też, abyśmy nie zapominali o naszym własnym zbawieniu, iż stworzyłeś nas na nowo i oto wszystko stało się nowe, że te rzeczy, które wciąż jeszcze uporczywie, te atrakcyjności, które wciąż uporczywie próbują się do nas doczepić i nas spowolnić, że wszystkie te rzeczy, żadna z tych rzeczy nie przynależy już do nowego porządku, do tego, kim my jesteśmy w Tobie. Prosimy o Boże, chyba tylko jedną rzecz teraz. Dodaj nam wiary. Amen.